Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Naszym gościem jest pani Anna Klejzerowicz. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Po raz kolejny witam najserdeczniej, tym bardziej, że na każde kolejne przygody Emila Żądło czekam z emocjami.
Bardzo się cieszę.
Ma pani tę cechę jako pisarka, że trudno się od pani książek oderwać. Także to jest zawsze, no trzeba tak sobie liczyć, wieczór albo noc.
Noc.
Chciałam powiedzieć stracona, ale to przecież wręcz przeciwnie. Jest to niezwykła podróż, zazwyczaj w czasie także. Odkrywamy wspólnie różne tajemnice, nie tylko związane z współczesną akcją kryminalną. Może jednak nie wszyscy wiedzą, prawda, kim jest Emil Żądło. To trzeba by troszkę powiedzieć. Jest to czwarta już książka z tej serii. Był Sąd Ostateczny, Cień Gejszy i Dom Naszej Pani. Replika to wydawnictwo, które opublikowało część czwartą. Dość świeża. Zaginione miasto i jak zwykle miłość, sztuka, pieniądze i śmierć. Emil Żądło na tropie.
No jest to rzeczywiście świeżynka, bo premiera była 30 sierpnia. Jest to kolejna część cyklu z Emilem Żądło, dziennikarzem śledczym, pasjonatem zagadek historycznych, tajemnic związanych ze światem sztuki. Trochę niepokorny, a trochę chyba sympatyczny.
Bardzo sympatyczny, taki duży, starszy trochę chłopiec, prawda?
Taki, tak, tak, tak.
Na szczęście jest też komisarz, porucznik Zebra. Jak on, zapomniałam w tej chwili, jaki on
Marek,
ma tytuł. Marek.
Marek Zebra, komisarz.
Komisarz, tak? Zebra, tak, który troszkę się nim tak opiekuje, trochę mu ojcuje,
tak,
trochę.
Tak. Bo Emil Żądło jest też byłym policjantem, który oczywiście no, nie dopasował się do takiej formacji, dlatego został dziennikarzem śledczym, natomiast Marek Zebra no, pnie się tam po szczeblach służbowej kariery i rzeczywiście z Emilem Żądło współpracują na nieco innych już zasadach.
No i trochę się nim opiekuje jako przyjaciela.
Tak, tak, bo jest taki uporządkowany to jest człowiek.
No właśnie. I teraz tak, ja sięgnę troszkę do poprzedniej części, bo to można tak powiedzieć, ponieważ jeśli chodzi na przykład o losy Emila, to one rozwijają się na naszych oczach, prawda? Chociażby jego miłość, jego dom, jego życie prywatne, zmienia się to w kolejnych częściach. Dom Naszej Pani, ta część poprzednia, akcja toczy się w Gdańsku, tak,
zawsze
główna
toczy
kryminalna,
się w tym
właśnie.
Cyklu zawsze, tak.
I wtedy tam sięgaliśmy do loży masońskiej, prawda, do lóż masońskich, tak może powiem, dawnego,
tak?
Przedwojennego Gdańska, a tak jeszcze dalej, cofając się w czasy przedhistoryczne chyba, to do Atlantydy, Tartessos, czyli do takich mitycznych krain.
Do Tartessos, które jest według niektórych hipotez utożsamiane z Atlantydą platońską.
Czyli gdzieś tak do naszej właśnie początków cywilizacji, może takich mitycznych początków, a może czegoś, co zostało na zawsze utracone i to jest cywilizacja, której już nie odzyskamy.
Bardzo to jest możliwe.
I to było w tej poprzedniej książce, Dom Naszej Pani. Tutaj znowu, jak pani mówi, bo zawsze jesteśmy w Gdańsku.
Tak.
Nawet tutaj w bardzo bliskim Gdańsku, Radia Gdańsk, to znaczy
tak,
do Studzienki, prawda?
Tak, tak, bardzo bliziutko.
Za rogiem, można powiedzieć, takie stare kamieniczki.
Tak.
No, po niemieckie.
Po niemieckie, no.
I tam po niemieckie piwnice, i po niemieckie meble, i
po
obrazy.
Niemieckie tajemnice.
I po niemieckie tajemnice. Ale ponieważ w tych książkach zawsze się cofamy jeszcze bardziej, to znaczy tak do takiej właśnie prehistorii, do jakiejś mitycznej historii, to tutaj też mamy do czynienia z tajemnicą Eldorado, Miasta Z, no czegoś tam, gdzieś w amazońskiej dżungli, co zostało może odnalezione, a może nie odnalezione, ale jest artefakt, tutaj sobie otworzyłam, to jest rysunek co prawda, nie zdjęcie, ale widziałam też w internecie jakieś zdjęcia,
tak,
nie wiem,
tak,
czy to
tak,
są
tak,
prawdziwe,
to
czy
są
repliki.
Prawdziwe, no, to są prawdziwe zdjęcia, co prawda losy tej figurki są niejasne. Rodzina Fawcettów naprawdę jest tajemnicza, ukrywa tą prawdę. Co się dzieje w tej chwili, gdzie ta figurka jest, to mnie przynajmniej nie wiadomo. Natomiast ona naprawdę istniała i naprawdę była fotografowana, widziana przez wielu specjalistów. Także to figurka jest realna.
No i tutaj pan Krzysztof Klejzerowicz, który nam robi zdjęcia, może ktoś to usłyszy?
Tutaj akurat się tak złożyło. No, wydawcy z reguły nie zamieszczają w książkach beletrystycznych fotografii, bo to nie jest popularna naukowa książka, dlatego dla tego rysunek, bo to jest jeszcze kwestia praw autorskich. No nie wiemy po prostu co, gdzie i gdzie się pytać. Także to jest rysunek faktycznie mojego męża. No wszystkie rysunki w tekście są jego. No tylko grafika okładkowa jest, a ja to powtórzę chętnie, bo jestem z tego dumna. Jest Darka Kocurka, to jeden z najsłynniejszych chyba w tej chwili grafików takich współczesnych polskich. Do tego mój serdeczny kolega, jestem dumna z tej grafiki właśnie na okładce. Uważam, że w sytuacji, kiedy zaginionego miasta tak de facto nie ma, nie, znaczy może jest, ale nikt go nie odnalazł, jest to po prostu przepiękna, symboliczna okładka w tym momencie.
Tak, bo tutaj mamy tak, jakby na, tak, taki palimpsest trochę, prawda? Bo jest Gdańsk najpierw, tu tak, Neptun, to tak. Nie do pomylenia z jakimkolwiek innym miastem.
Ta cała gdańska seria, tak. Więc musi być, tak.
Potem rozdarta trochę ta kartka, oczywiście kartka nie jest rozdarta, ale tak to jest przedstawione na rysunku. I tu właśnie wyłania się jakieś takie miasto, można by powiedzieć, że bardziej z jakichś takich fantazji science fiction rodem, prawda? Jakby z innej
snów?
Planety, albo ze snów.
Surrealistyczne.
Tak, figurka człowieka, tutaj fragment jakiejś jakby bramy, ale taki to jest fragment koła, no tak się raczej nie buduje, prawda? Ogromna w ogóle skala tych jakichś takich budowli, które sprawiają wrażenie, jakby się wywodziły właśnie z cywilizacji, której nie znamy. Chyba tak najprościej by to było powiedzieć.
Tak, dokładnie. Właśnie też z takiej, no, tak symbolicznie można to ująć, Atlantydy. No, my zawsze jakby określamy tą ewentualną pracywilizację, która czy była, czy jej nie było, tego nikt nie wie i na ten temat kłócą się naukowcy od lat. Ale jeżeli była, to jest utożsamiana z tą właśnie mityczną Atlantydą i tak przy tym zostańmy, bo to chyba tak najlepiej odzwierciedla temat. I rzeczywiście no, my mamy ten komfort psychiczny, że możemy sobie ją wyobrażać. Myślę, że Darek Kocurek też sobie właśnie taką zaginioną, nieznajomą krainę wyobraził i zrobił to bardzo sugestywnie, a mnie od razu ujęła ta wizja, bo ja sobie tak troszeczkę podobnie wyobrażałam. Może to jest oczywiście romantyczne wyobrażenie, ale dlaczego sobie nie możemy pofolgować, skoro już rzeczywiście nie wiemy, jak to naprawdę wyglądało.
To jest takie trochę miasto wewnętrzne,
tylko.
Prawda?
Tak, takie coś, co gdzieś miasto zjawa, tak, tak. Miasto duch.
Może w naszym kodzie genetycznym jest coś takiego, co sprawia, że czasem śnimy o takich miastach, których nigdy nie widzieliśmy,
dokładnie,
prawda?
Chyba wszyscy mamy takie sny. Ja mam bardzo często.
No i tutaj coś takiego właśnie się pojawia w tej najgłębszej jakby warstwie historycznej, tajemniczej, prawda? I na samym początku, jeszcze zanim zacznie się w ogóle powieść i fabuła powieści, pani opisuje własne zdarzenia z życia, króciutko. Miałam 15 lat, tato wrócił z rejsu.
Tak, tak, to jest też jedna z historii mojego życia, dla mnie bardzo ważna, bo taty już nie ma, tego się już nawet nie dopytam. Pierwszą właśnie osobą w mojej rodzinie, która uległa temu czarowi, powiedzmy, Fawcetta i zaginionego miasta, był właśnie mój ojciec, wcale nie ja, bo jeszcze byłam może za młoda. I tak daleko dał się opętać, że potem szukaliśmy tej książki, która była raz jedyny chyba w Polsce wydana tam w jakiejś tam już dawniejszej epoce. Szukaliśmy jej po antykwariatach wszędzie, nie była dostępna. W bibliotekach jej nie było. Możliwe, że miała jakiś niski nakład, nie wiem.
Śladami Inków, tak?
Śladami Inków, tak, roku. Tak, Fawcetta. Z tym, że to jest polski tytuł oczywiście. No i w końcu udało się ją gdzieś mojemu tacie w jakimś antykwariacie gdzieś w Polsce w czasie podróży wakacyjnych zdobyć tą książkę i mi ją przywiózł. No i wtedy ja przepadłam na wiele, wiele lat, aż do teraz. I tak powstała ta powieść. Po prostu jest to jedno z moich takich marzeń, których nigdy nie zrealizuję, ale zrealizowałam je, powiedzmy, w taki sposób właśnie literacki.
Potem już pani sama szukała, czytała, dowiadywała się, czy to, nie wiem, Eldorado, czy miasto Z istniało, czy nie istniało. Ja tu znajduję głęboką wiarę w to, że istnieje nadal gdzieś może.
No,
czy sugestie
wiarę,
pisarza?
Czy nadzieje,
nadzieje
tak,
może.
Może
tak.
Nadzieje, oczywiście, ponieważ no, ja się tyle lat tą tematyką pasjonowałam, że nie mogę dopuścić myśli, że ono nie istnieje, tak? Czy że zostało już na przykład stracone, zmarnowane, czy cokolwiek. Więc cały czas wierzę i chcę wierzyć, że ono rzeczywiście gdzieś tam istnieje. czeka na swoje odkrycie i miejmy nadzieję, że w takich czasach to odkrycie nastąpi, kiedy ludzkość będzie potrafiła z tym miastem zrobić coś sensownego, a nie postawić tam tylko budki z piwem czy z pamiątkami, tak?
Dokładnie. To jest ten mit najgłębszy. Ale troszkę bliżej nas, bo to jest początek XX wieku, jest tajemnica związana z życiem, a zwłaszcza śmiercią Percy'ego Fawcetta, prawda? Który w 25 roku wyruszył na swoją ostatnią, jak się okazało, wyprawę. W tym sensie ostatnią, że nie wrócił.
Że z niej wrócił, nigdy, tak, ani ona, nie powrócił, ani nikt z jego ekipy.
No i teraz pytanie, prawda? Tam znaleziono jakieś szczątki, bo się okazało, że to nie jego szczątki, różne historie. Ja nawet przeczytałam coś takiego, że to Indianie go zabili, bo, przepraszam, ale ktoś z jego ekipy wysikał się do rzeki, z której oni pili, ktoś inny odegnał od jakiegoś tam zwierza upolowanego, ktoś popchnął dziecko. Jakieś, czyli takie historie, jakieś tam opowieści, prawda?
Takich było setki.
Ale to jest biografia, historia nadal fascynująca. Może będzie film nawet o Fawcetcie.
No właśnie, podobno Amerykanie kręcą film. Miał tam grać Brad Pitt, no ale podobno nie zagra. Ale zagra tam jakiś inny aktor. Fakt, że teraz troszeczkę to ucichło. Już widziałam trailer, zresztą taki no, dosyć wciągający. I dużo było już głośno na ten temat w mediach, ale w tej chwili troszeczkę temat ucichł. Możliwe, że się przeciąga. Na pewno ten film nakręcą, bo już chyba za daleko zaszli. Ja mam mieszane uczucia i chciałabym, i nie chciałabym go obejrzeć. Z jednej strony się trochę boję, z drugiej strony mnie to oczywiście ciekawi, ale na pewno jest to dobre dla Percy'ego Fawcetta, żeby taki film powstał, bo jego historia dawniej, przed wojną, jeszcze tuż po wojnie, bardzo głośna, nagłośniona, później uległa zapomnieniu faktycznie, więc myślę, że jest to postać warta wydobycia z tej mgły zapomnienia.
Nie chcę zdradzać nawet tego, co jest na pierwszych stronach tej powieści. Cofamy się w lata 30., prawda? I trochę tak jak w Poszukiwaczach zaginionej Arki. Ja pamiętam, prawda, że tam naziści szukali zaginionej Arki, żeby mieć taką super broń, prawda, i tak, zapanować tak, nad tak, światem. Oni w ogóle, ponieważ budowali wielkie nadzieje właśnie na okultyzmie, na różnych takich historiach, sami doszukiwali
dokładnie
się swoich korzeni,
tak, tak,
prawda, powstawały
oni
organizacje,
jak to, tej
Tule, prawda.
Tak.
Więc szukali takich też artefaktów, miejsc, sił kosmicznych i jakiegoś własnego jakby źródła, dziedzictwa, które mogliby gdzieś sprzed wieków wydobyć i zapanować nad światem jako rasa wyższa. I tutaj coś takiego też jest. I to nas już powoli zaczyna do Gdańska przyprowadzać.
No dokładnie, po prostu też nie chcę za wiele zdradzać. No wiemy, że ta nasza historia skomplikowaną była, gdańska historia. I przed wojną, w czasie wojny rządzili tutaj Niemcy. No więc ci Niemcy będą odgrywali tutaj w tej zagadce bardzo dużą rolę. No ale dzięki nim, powiedzmy, oczywiście to jest w cudzysłowie, ten depozyt, o którym ja tutaj przetrafił w ogóle do nas. Dzięki temu Emil Żądło mógł go szukać.
To teraz już porozmawiajmy sobie o samym Emilu, bo zastajemy go w dość żałosnej, powiedziałabym, kondycji i sytuacji.
Tak, nie po raz pierwszy w jego dziejach.
No niestety, tak już było ładnie, dobrze i rodzinnie z Martą Zabłocką. Tak. Kustoszem, muzealniczką, historykiem sztuki, prawda?
Tak.
Jego przyjaciółką, która jednakowoż żoną być nie chciała.
Ano nie chciała. Z czym on, facet, nie chciał się pogodzić, bo przypuszczalnie odbierał to jako jakieś działanie swojej dziewczyny wymierzone przeciwko niemu osobiście. Tymczasem Marta jest postacią równie skomplikowaną jak Emil, ale zupełnie inną. Ona chce być wolna, ona przede wszystkim jest muzealnikiem i to jest jej pasją, jej życia. Czyli jak gdyby ta praca, no i kot jeszcze.
Kocie będzie osobno. Tak, kota nie możemy zbyć tak i kot.
Dobrze.
Absolutnie.
No więc Marta po prostu wiązać się nie chce, niezależnie od tego, jak bardzo kocha tego swojego Emila, bo kocha. A może możliwe też, że jedno i drugie troszeczkę zaparło się na swoich stanowiskach, okopało się i jak wiemy, tak ciężko czasami o porozumienie, zwłaszcza między najbliższymi sobie ludźmi i coś takiego, takie właśnie wzajemne niezrozumienie nastąpiło między tą parą i się oboje męczą i dręczą i nie wiedzą za bardzo, czego chcą, no ale myślę, że jakoś to się tam rozwinie.
No, męczą też i dręczą czytelnika, chociaż tak naprawdę to dostarczają mu wiele emocji, które też są potrzebne, bo kiedy tak obserwowaliśmy wcześniej taką zgraną, harmonijną, szczęśliwą parę, śniadaneczka, masełeczko, kaweczka, to tak trochę nawet czasami też mnie to irytowało. A no tutaj nagle on czarna kawa bez mleka, sucha bułka na śniadanie, 3 piwa na kolację.
No właśnie. No bo jak jest za dobrze, to zawsze wiadomo, że gdzieś może to pęknąć, tak? Mm-hmm. Nie może być za dobrze nigdy w żadnym chyba relacjach międzyludzkich, bo jest to nienaturalne. Człowiek ma swoje emocje i wiadomo, że i się nie dogada czasami, i się pokłóci i... No więc jeżeli jest zbytnia sielanka, to ta sielanka na 100% musi się gdzieś tam, musi pęknąć. Ale no wszystko jest, najważniejsze jest to, czy uda się poskładać na nowo, tak? Bo to, że pęknąć musi, to wiadomo, ale najpiękniejsze naczynia pękają i też mogą jeszcze dalej funkcjonować.
Ale chyba lepiej jednak razem niż osobno, bo łatwiej, oni mają świadomość, prawda, że jak będą razem, to też nie będzie idealnie, nigdy nie było, ale jednak to bycie samotnym, bo chyba tak to trzeba nazwać, jednak po jakimś czasie spędzonym razem, w takim związku partnerskim bardzo przyjacielskim.
Tak, przyjacielskim nawet bardziej niż romansowym, chociaż oczywiście ten element też w nim był zawsze.
To boli, bo jest i zazdrość, i tęsknota, i brak tej drugiej osoby, i takie poczucie właściwie, no nie chcę powiedzieć braku sensu życia, ale...
Ale blisko tego. Zwłaszcza u Emila, który już miał to życie trudne, już to nie pierwsza jego porażka była, w związku z czym mu pewnie trudniej to właśnie skleić to swoje życie i pójść swoją drogą, zwłaszcza, że on ciągle tej drogi też był niepewny, czy to zawodowej, czy prywatnej. Jemu było trudniej, Marcie było nieco łatwiej, ona była jakby bardziej stabilnie wrośnięta w swoje środowisko zawodowe i w swoje pasje. Emilowi było gorzej, no ale ona też cierpi oczywiście. Też nagle zrozumiała, że ten dom jest całkowicie pusty, że wraca do domu pustego, kot jeszcze do tego również jej trochę dał do wiwatu.
No właśnie, Bolero. Prawdę mówiąc, dostarczył mi największych wzruszeń w czasie lektury tej książki. Aż do łez doprowadził przy ostatniej scenie, kiedy może powiedzmy, że bierze sprawy w swoje łapy.
Tak.
I pazury. Mówi, koniec, ludzie. Ja tak nie chcę. A określenie smutna, ruda plama w oknie naprawdę wzruszało mnie za każdym razem, bo to jest coś takiego, że oni motywowani przez przyjaciela zaczynają współpracować, prawda? Mhm. I on przychodzi do tego swojego niegdyś, a już nie domu i właśnie ten Bolero jest takim jakby to, ja nie chcę, nie, to nie jest wyrzut sumienia. On bardzo aktywnie, właśnie dlatego ja chciałam z panią porozmawiać w ogóle o tym, co koty wiedzą i co koty robią. Mhm. On bardzo aktywnie bierze udział w tym całym procesie i najpierw, jak to Szymborska pisała, na obrażonych łapach, prawda, nie odzywa się i tak dalej. To, jak rozumiem, wynika z pani obserwacji kotów.
No tak, to ja ich mam i miałam zawsze sporo. Także myślę, że trochę koty poznałam. No, w takiej sytuacji, jaką zafundowali jemu nasza para, kot jest jak dziecko. W tym momencie no, on nie ma nic do powiedzenia. Tak? Jego się nikt nie pyta o zdanie. Każdy zakłada sobie, że no, ten kot sobie musi się przystosować. Tymczasem kot, nawet może i bardziej niż pies, bo głębiej, przeżywa każdą sytuację emocjonalną, jakiej jest świadkiem i bierze w niej udział. Ponieważ kot kocha, pokochał również tego drugiego człowieka, tego Emila. Oni tam byli w końcu razem ładnych z 10 lat. I nagle jemu również zostało odebrane jakaś jego tam baza, w której czuł się bezpieczny i u siebie w domu. No i tych ludzi faktycznie nie mógł zrozumieć i dlatego musiał tymi sprawami trochę pokierować rzeczywiście ostro i po kociemu. Zrobił to zmyślnie, no bo najpierw próbował jakimś tam, nie szantażem, ale może...
Fochem po prostu.
Fochem, tak.
No wiadomo, że kocie, mówią, że się obrażają. Ja nie wiem, czy to jest obraza, ale ja sama wiem, że jak po raz pierwszy na 3 czy 4 dni wyjechałam, wróciłam, nie było powitania. Dopiero rano, żeśmy się rozpoznali. Tak. Ta pani to tu mieszka.
To nie jest nawet foch właśnie. To jest, ja myślę, zaplanowana działalność. One dobrze wiedzą, co one chcą osiągnąć. To są mądre stwory, więc Bolero tutaj bardzo dyplomatycznie pokierował całą akcją i rzeczywiście wygrał, no bo z reguły kot wygrywa w takich sytuacjach.
Stary, mądry kot. A to tak. Bolero to od Ravela, że jak go
tak,
słucha...
Tak, bo on kocha słuchać Bolera, właśnie Ravela. A cała sytuacja jest prawdziwa z tym Ravelem, ponieważ ja miałam taką, co prawda to była kocica, która po prostu no, zakochana była w Ravelu i ja musiałam codziennie jej puszczać, co jeszcze było w czasach, kiedy były czarne płyty duże. Także codziennie leciało Bolero i kotka wtedy po prostu była szczęśliwa. I ten element jakby przekazałam temu kotu, w ten sposób otrzymał swoje imię, bo tak naprawdę to pierwowzorem jest mój Rudzik. Taki właśnie dokładnie z opisu to jest dokładnie ten sam kot i zresztą o tą rudą plamę właśnie w oknie pełną wyrzutów sumienia, to pamiętam za każdym razem, kiedy wychodziłam z domu gdzieś na dłużej, to ta właśnie smutna ruda plama tkwiła w tym oknie i tak tkwiła aż do mojego powrotu, także...
I Rudzik płakał? Bo mój mamrot płakał.
Bardzo.
Siedział pod drzwiami i płakał.
On może nie był macho, więc
no
on tak może nie...
Tak.
Teraz mój Sylwuś, obecny kotek, to płacze. To już teraz, no, jak żeśmy wychodzili, to już słyszałam, że płacze. Ale Rudy to nie, Rudy był macho, ale Rudy z kolei, no on siedział w tym oknie. Tam jak jeszcze mieszkaliśmy z mamą wtedy, to od mamy wiem, że on próbował sobie drzwi otwierać. A natomiast to, że ja wracam, czy to autobusem, czy czymkolwiek, on wiedział już zawczasu, wcześniej wiedział. Mama mówiła, że zawsze wie, kiedy on już czuje, że ja idę. Wtedy mama go wypuszczała i on biegł mi na powitanie, taka właśnie strzała. Był też wielki, rudy, no piękny. No i ta właśnie taka ruda strzała biegnąca do mnie, rzucająca mi się w objęcia. To niezapomniane.
Także te opisy tutaj zachowań po prostu kocich, ruchu łapy, prawda, myszki, która gdzieś tam zostaje odnaleziona.
Tak, zostaje nagle odnaleziona, bo już jest przez lata jej nie było, tak?
To, że koty dają prezenty, prawda,
tak.
Bo tak jest. To, co upolują, a czasem po prostu swoją myszkę. A potrafią też zająć miejsce, prawda? Ulubione swoje miejsce, kładą swoją rzecz. A jak się coś bardzo niedobrego da ich zdaniem, wedle własnego pomysłu, to też potrafią w to szmacianą jakąś swoją zabawkę włożyć i już. Taki miałam przypadek.
Tak, rzeczywiście.
Także ja wiem, że tutaj mówimy niby nie na temat, ale trochę jednak tak, dlatego że po pierwsze Bolero jest ważną postacią w tej powieści, a po drugie jest pięknie opisany właśnie we wszystkich swoich gestach, można dokładnie poczuć, co ten kot myśli, no i jest takim katalizatorem związku głównych bohaterów, ich wzajemnej relacji.
Wątku obyczajowym jest ważny, jest pełnoprawną postacią.
Bo ludzie dość oziębli tutaj, tak jak sobie teraz pomyślałam, oczywiście nie licząc zebry i naszej pary, to ci bohaterowie, którzy stają się jakby postaciami kryminału, prawda, mordowani, świadkowie, rodziny mordowanych, bo to są morderstwa, żeby nie było.
Oj, tak, są.
Oni tak raczej z dystansem wzajemnym do siebie. Jakieś takie pani wybrała postaci nauczycieli emerytowalnych i tak dalej, ale ojciec z córką to tak średnio, prawda?
No taka rodzina, tak. Taka rodzina, w której też chciałam pokazać takie właśnie relacje. Inteligencka rodzina, dobra rodzina, powiedzmy z tradycjami jednak nie do końca emocjonalnie sobie bliska, ale też na to wpłynęły w pewnym sensie losy tej rodziny, bo ten nauczyciel, powiedzmy, stracił żonę, córka, matkę i z tym ojcem się tam nie za bardzo dogadywała, on ją wychowywał od dziecka, ale też był ogarnięty swoją pasją, swoją obsesją, maniactwem nawet, że tak powiem. Więc jakby do tej już zabrakło mu czasu czy uwagi dla tej córki, w związku z tym te relacje pomiędzy nimi były na tyle oziębłe, że właściwie do jego śmierci no może dopiero po jego śmierci ona gdzieś tam zrozumiała, że to jednak był ojciec i że jednak był ważny. Niemniej dalej ma pretensje o to właśnie, o to maniactwo tego taty, który jej nie poświęcał czasu, tylko poświęcał całe swoje życie, właśnie poświęcił również szukaniu, jakby tropieniu tego zaginionego miasta. Aż w końcu z tego powodu zginął. A córka została również w jakiś sposób postawiona przed faktem budowania swojego życia całkiem na nowo.
Nienawidząc mitu zaginionego miasta i wszystkiego.
Ona nawet nie chciała książek, pamiątek zatrzymać dla siebie.
Ale z drugiej strony ojciec był po pierwsze pedagogiem, prawda?
Tak.
I chyba dobrym człowiekiem, ja myślę, że trudno tak myśleć, ale potrafił się zająć, zaopiekować na przykład młodym narkomanem,
tak,
który mieszkał w jego pomieszkiwał gdzieś tam na klatce w jego kamienicy.
To również jest ten sam problem, który dotyczy Marty Emila, że właśnie często z najbliższymi najtrudniej nam się porozumieć i być może, że z tego powodu zdawał sobie pewnie sprawę z tego, że z tą córką nie bardzo te relacje jemu wyszły, więc jak gdyby kierował je na inne dzieci, innych młodych ludzi. Zaopiekował się tym właśnie bezdomnym, którego z kolei uwielbiał i był gotowy na wszystko dla tego człowieka.
Jest też sąsiad.
Tak.
Trochę inny nauczyciel, matematyki chyba.
Matematyk, więc bardziej konkretny i bardziej taki po ziemi stąpający.
Ale też przyjaciel.
Wielki przyjaciel, który rzeczywiście jakby przejął pałeczkę, starając się o to, żeby, jak to nazwać, może dzieło życia tego przyjaciela nie przepadło całkowicie.
I to wszystko jest, znaczy nie to wszystko, bo córka mieszka gdzie indziej, ale to jest w tej kamienicy tutaj.
Tak, w tej kamienicy tutaj.
Pokazuję palcem, jakby to było w radiu widać, no, ale tak ja sobie wyobrażam, można się tam przejść i sobie pomyśleć, że tam te rodziny, zazwyczaj jednak starsi ludzie, którzy mieszkają, prawda, ciągle jeszcze tam, z tą całą przeszłością, z tym bagażem, bo młodzi to już, jak się to osiedle nazywało? Gdzieś tam
Arkadia, oczywiście to jest osiedle fikcyjne. Znaczy, jest takich osiedli parę, z których tą Arkadię zlepiłam i nie chciałam, żeby ktoś się na mnie obraził. Niezbyt może takim pozytywnym świetle przedstawiam to osiedla. Nie jestem amatorką osiedli.
Ja pamiętam, że w porównaniu z tym osiedlem właśnie Arkadia fikcyjnym, to nawet takie dzielnice osiedla, dzielnice jak Zaspa czy Przymorze, to są bardzo miejskie, swojskie, żywe, prawdziwe, prawda?
Tak, bo są to jakieś żywe organizmy rzeczywiście. One jakoś mniej czy bardziej, ale są częścią miasta, zostały wchłonięte przez to miasto. To nie są sypialnie.
No nie, bo mają i jakieś przestrzenie, tak? Nie tylko zielone, komercyjne i różne biblioteki i tak dalej, jakieś place, a poza tym te domy. Ja też tam lubię, na przykład na Zaspę lubię chodzić, tak się tak przejść między tymi blokami. Balkony, każdy inny, widać to życie, prawda?
Tak. Coś żywego w tym jest.
Ale są też takie osiedla, zamczyska takie, czy coś,
tak,
że wchodzisz.
Tak, zamknięte, tak, sypialnie. Dla
pusto.
Mnie to są
nie wiadomo, pusto. Czy ktoś tam w ogóle chodzi po tych krużgankach.
Nie ma dzieci, nie bawią, nie krzyczą, nie piszczą, tak, psy nie biegają. Takie osiedla też zjawy w jakimś sensie dla mnie. Także dlatego stworzyłam fikcyjne, żeby się nikomu nie narazić.
Pastelowe domki.
Ale pastelowe domki wszędzie zobaczymy, tak? Gdzie się nie przejedziemy, to takie osiedla zobaczymy.
To nawet pasteloza, zdaje się nazywało kiedyś, nie wiem, czy nadal obowiązuje. To zresztą niezbyt pochlebne określenie dla tego, jakby metody przemalowywania nam świata. No i jest jeszcze dom opieki, taki dom dla starszych ludzi też. Bardzo
piękne miejsce.
Chyba z tego, co zdążyłam zrozumieć.
Tak, sympatyczne miejsce i to jest miejsce również fikcyjne, ale oparte na researchu, które zrobiłam przy pomocy koleżanki, która pracowała właśnie w opiece społecznej wiele lat. Także takie domy rzeczywiście istnieją. Starałam się taki dom przedstawić. No tutaj, owszem, sympatyczne, on odegrał tutaj również dużą rolę. Dlatego jest fikcyjny, dlatego nie opisywałam domu, który rzeczywiście istnieje, tylko taki, powiedzmy, zlepek różnych. Ale ja myślę, że tak, że jest sympatyczny, tylko teraz jeszcze kwestia inna, czy te sympatyczne domy są dla wszystkich, tak? Bo te sympatyczne z reguły niestety kosztują i nie każdy starszy człowiek trafi do właśnie takiego sympatycznego domu.
To już mamy ten świat, prawda? Mniej więcej ogarniamy. Jeszcze mieszkanie chyba w Oliwie Marty i to by było. I redakcja.
Tak.
O, to gdzieś tu blisko,
to też
bo przez wyjście
blisko.
Na Manhattan tam
to
jest.
To dokładnie po sąsiedzku jest, tak.
Czyli dobrze, wszystko tutaj jesteśmy w Gdańsku, a nie korciło panią, żeby, ja rozumiem, że to jest nasze miejsce jakby oswojone, żeby gdzieś tego żądłę tam rządło, nie wiem, wydelegować gdzieś? Nie.
Myślałam o tym, ale generalnie ta seria jest taką serią gdańską. Ona ma właśnie te gdańskie akcenty na okładce, więc ona jest związana z Gdańskiem i z gdańską przeszłością. On czasami już gdzieś tam wędrował, mhm, do Bytowa, gdzie zawędrował, czy na Hel, czy na te obrzeża, na te takie okoliczne wsie, powiedzmy, czy miasteczka. Natomiast, żeby go dalej wyekspediować, to musiałabym już troszeczkę się jakby przeciwstawić tej idei, która temu konkretnemu cyklowi przyświeca. Jest to jakby ewidentnie cykl gdański. Także jeżeli on nawet gdzieś wyjedzie, bo nie wykluczam tego, że kiedyś gdzieś tam będzie pojeździ po Polsce, to będzie to i tak związane z Gdańskiem.
I bardzo dobrze chyba, tak można powiedzieć, bo jesteśmy tu i teraz i jednocześnie się w jakiś sposób cofamy w czasie i odkrywamy, czy też wyobrażamy sobie różne tajemnice z przeszłości. Wszystkie te tematy właśnie, czy Eldorado, czy wcześniej Atlantyda i parę innych, to są pani fascynacje takie, tak? Naprawdę, że pani żyje w tym świecie takim, gdzieś z taką świadomością, że wcześniej było coś.
No tak, no ja nie zaprzeczam i ja już tego chyba nie zmienię. Ja piszę tylko o tym, co rzeczywiście sama, no nie wiem, lubię, kocham, czym się pasjonuję i czym się interesuję, na czym się w miarę znam. Nie umiem pisać, powiedzmy, na temat, który jest mi obcy czy obojętny. Nie umiałabym napisać pod publiczkę czy na zamówienie, powiedzmy, mhm, takie, które gdzieś ktoś by mnie kazał napisać romans, to bym nie napisała, bo to zupełnie poza moją sferą leży. Dlatego wybieram takie tematy, którymi chcę się podzielić z czytelnikiem. Uważam, że warto. Po prostu warto je zachować dla potomności, w pamięci jakiejś tam zbiorowej. Także dzielę się czym mogę.
Wtedy, kiedy pani opisuje naszych tu bohaterów, ich koty, nasze ulice i tak dalej, to ja sobie wyobrażam, że może pani też taką podróż wyobraźni odbywać, prawda? Bardzo prosto. Ale tutaj zaczynamy w Brazylii na przykład, w Amazonii. To jak to jest, jak to się pisze coś takiego?
Oj, to się ciężko pisze, bo ja akurat trochę świata zwiedziłam, ponieważ tak jak właśnie tutaj tata pływał, więc czasami mnie zabierał, więc ja troszeczkę widziałam, ale akurat w Brazylii nie było mnie nigdy. Tak? Także musiałam polegać na jakimś tam swoim wyczuciu, intuicji, badaniach, filmach, zdjęciach. Dlatego pokusiłam się tylko o prolog, bo nie odważyłabym się za wiele pisać o miejscu, którego rzeczywiście nie widziałam, nie dotknęłam i nie znam. Zresztą tej Brazylii, którą opisuję z lat 30., to już nie ma. Ona nawet jakby się było w tej Brazylii współczesnej, to już właściwie nie ma, chociaż tam naturalnie jeszcze takie dzikie rejony są, ale takich miejsc już raczej nie ma. Takich możliwości chyba jak ta, to jeszcze wtedy była trochę inna Brazylia. Natomiast pisze się to ciężko, tyle że rzeczywiście trzeba polegać na własnej intuicji, jakiejś tam własnej wizji. Ja tylko mogę mieć nadzieję, że ona jest przekonująca.
Jest. Ja tak sobie właśnie myślałam, że to musiało być bardzo, przyjemne, że to wielka frajda, tak sobie starać się wyobrazić,
bo
prawda?
To jest przyjemne.
Tego oficera też niemieckiego. Tak.
Ale frustrujące. Właśnie frustrujące, bo człowiek nigdy nie wie, jak rzeczywiście z własną wizją trafił w cudze wizje.
A potem to już jest ten kryminał, czyli zbrodnie, morderstwa i tak dalej. I nasz Emil Żądło, który miał taką swoistą intuicję chyba, tak? Jakoś to tak jest, że do niego ci ludzie się zwracają i
tak, on słynie z intuicji. Jakby od samego początku u Emila Żądło słynna jest w pewnym tam środowisku ten jego dziennikarski nos i ta jego intuicja, która mu pomaga i z której z jednej strony śmieje się, a z drugiej szanuje ją Marek Zebra, komisarz, bo jak gdyby policja, powiedzmy, nie ma prawa opierać się za bardzo na swoich intuicjach. Musi mieć konkretne, natomiast być może tutaj właśnie Żądło z tą swoją intuicją świetnie go uzupełnia. Razem dlatego dobrze im się pracuje.
No to jest w ogóle taki super zespół, prawda? Czyli Zebra z jednej strony, uporządkowany, ograniczony przez regulaminy różne wszystkie, prawda? No wiadomo, czym ograniczony, ale jednocześnie z dużymi możliwościami jako policjant.
Tak.
Z drugiej strony nasz trochę niesforny Emil Żądło, który nawet za zgodą cichą kolegi może sobie pozwolić na to, na co tamten nie może sobie pozwolić,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie tak.
Jednocześnie ma swoją nie tylko bazę informacyjną, ale też i nie lada umysł w postaci ukochanej, która, prawda, to wszystko potrafi jakoś
Która jest merytoryczna po prostu w zagadnieniach, którymi się przyszło Emilowi zajmować.
No i mega wsparcie u syna w Szwecji.
Tak, to właśnie tak, tak, tak. Syn troszeczkę może taki młody haker, który również, no, choć jest zupełnie inny, no i pokolenie inne i on sam może inny od tego ojca, ale też równie łatwo ulega tym pasjom, nawet sam o tym nie wiedząc, tak, bo on udaje, jak to taki współczesny nastolatek, udaje takiego wyluzowanego i obojętnego na wszystko, ale widać, że jego też to wciąga, a przynajmniej go na tyle dowartościowuje, że może pomóc, że jego ojciec zwraca się o tą pomoc do niego właśnie, że rzeczywiście tutaj odegrał również bardzo ważną rolę, ponieważ zdążył z tej sieci internetowej, w której się obraca lepiej niż w rzeczywistym świecie, wydobyć to, czego przypuszczalnie ani Emilowi, ani Marcie, ani pewnie może nikomu z naszego pokolenia już by się nie udało.
Dokładnie, to chciałam powiedzieć, że pani, ja nie powiem, dowartościowuje, ale pokazuje jakby rzeczywiste walory młodych ludzi, tego nowego pokolenia, które posiadają już umiejętności, których my nigdy nie dościgniemy tak naprawdę.
Nie,
i porusza
się
w świecie innym, prawda, tym wirtualnym. Dzięki temu są absolutnie niezastąpieni. To znaczy też Emil Żądło ma swój stary samochód, którego nigdy prawdopodobnie, aż mu się rozpadnie, nie wymieni, prawda, swoje nawyki i tak dalej. I to wszystko i świetnie w tym sobie radzi i działa. Natomiast ci młodzi, tak jak jego syn, potrafią dotrzeć tam, gdzie on by też nigdy nie dotarł.
No,
w tej przestrzeni, już w tej chmurze, czy w czym to tam się mieści.
W tej chmurze. Poruszają się z taką swobodą, w jakiej my ewentualnie możemy się poruszać tylko w świecie realnym.
No i cała ta ekipa oczywiście prowadzi dochodzenie. Lubi pani swoich morderców chociaż trochę? Sorry, takie głupie może pytanie, ale pomyślałam sobie, nie zdradzając tu zupełnie o tych kolejnych, no paskudnych jednak typach, prawda? No bo jeżeli się morduje, czy jakoś próbuje ich pani bronić, czy nie?
Nie mam ambicji bronienia morderców. Oczywiście, że tych postaci nie lubię i wręcz staram się nawet samą siebie utwierdzić w tym nielubieniu w czasie tworzenia akcji. Także no, nie lubię tych ludzi i naprawdę trudno chyba lubić takie osoby, które, bo owszem, jeszcze oczywiście morderca, tak, co innego, jak ktoś zabije kogoś w obronie własnej, czy pod wpływem jakichś wielkich emocji, to się może tam podobno zdarzyć każdemu.
Świadomości.
Tak. Ale nie dla, tak jak tutaj na przykład, dla jakiejś władzy, dla kasy, czy z innego kaprysu, to jest po prostu wstrętne i nie będę tego bronić, natomiast staram się po prostu zrozumieć, motywy, jakie mogą i dlaczego akurat mogą się kierować tacy właśnie ludzie, no w końcu nie oszukujmy się, morderców innych różnych zbirów mamy na świecie pełno i coś ich do tego skłania, czy to jest jakiś defekt psychiczny, czy społeczny, czy psychologiczne, trudno powiedzieć. No, te motywy staram się w jakiś sposób zrozumieć, ale to nie znaczy, że lubię czy tłumaczę. Nie.
A już pani pisze, planuje kolejną część z Emilem?
Czy znaczy na razie piszę zupełnie inną książkę dla innego wydawnictwa. To będzie też oczywiście kryminał, ponieważ ja w zasadzie w tej chwili już głównie w kryminałach ugrzęzłam, natomiast będzie to zupełnie inny, bardziej może serio, bardziej poważny, taki społeczny kryminał, gdzie też będzie wątek z przeszłości, ale nie ze starożytności, tylko z lat 70. jedynie. Także prawie no, współczesność, chociaż dla
młodych to jest prehistoria, to już jest w ogóle nie wiedzą po wojnie czy przed wojną. Trochę żartuję.
Tak. Dlatego to jest tak powiedzmy na granicy, już powiedziałam troszeczkę, ale no jest jakiś
dla nas to sentyment, prawda? Lata tak, 70.
No,
to jest taki
pamięta
czas.
To jeszcze.
Pierwsze banany, no, jakaś Pepsi Cola.
Tak, no, może był jeszcze dzieckiem, czy tam jakimś młodym człowiekiem bardzo, ale my to pamiętamy, więc dla nas to żadna historia. Ale faktycznie dla współczesnego 20-latka, no to historia, no nie ma się co oszukiwać. Także to będzie taka książka. Natomiast ja już oczywiście mam pomysły dla Emila. Mam i nawet jeden taki dosyć już sprecyzowany, już tam sobie notuję, gdzieś na marginesach mojego notesu. Natomiast jeszcze nie mam konkretnego pomysłu. Znaczy pomysł tak, nie, inaczej może. Pomysł ten historyczny, ten pomysł tak. Pomysł na fabułę jeszcze nie, ale na pewno kiedyś wrócę do Emila Żądło, ponieważ ja już gdzieś kiedyś powiedziałam, że do serii takiej, z taką postacią, którą się lubi od lat, wraca się jak do domu, więc kiedyś mnie tam po prostu sentyment przyciągnie i na pewno jeszcze się z Emilem spotkamy.
No dokładnie to samo czuje czytelnik. To pewnie pani wie po różnych spotkaniach, forach, dyskusjach, że dlatego, a co tak. u Emila, prawda? A jakim się tam? A poza tym pobyć z nimi, wypić tę kawę bez mleczka.
Tym bardziej nie wypadałoby mi do tego Emila nie wrócić, bo wiem, że ludzie czekają, on ma nawet swoje wielbicielki. Także na pewno z Emilem jeszcze się spotkamy.
A czarownice?
Nie wiem, znaczy też to jest na tej samej zasadzie. Gdzieś w jakimś momencie się coś zawiesza i ja robię coś innego, ale to nie oznacza, że ja nie wrócę, bo ja wracałam, no nawet do Emila przecież po Cieniu Gejszy było lata przerwy, tak? Kiedy dopiero Dom naszej Pani powstał. Natomiast tak samo pewnie jest z czarownicami. Ja w tej chwili powiedziałam w tej, bo to na razie była trylogia, tak? Powiedziałam w niej wszystko, co miałam do powiedzenia w pewnym zakresie, w pewnej jakiejś myśli, zamknęłam ją. I wydawało mi się, że ja już ten cykl zamknęłam po prostu, ale ponieważ też jest zapotrzebowanie, pytają się mnie ludzie o tą czarownicę i czasami i mnie właśnie jakoś taka ta nostalgia, jakieś déjà vu mnie ogarnia, że bardzo możliwe, że ja po prostu dla tych czarownic wymyślę kiedyś nowe zagadnienie, coś zupełnie innego. Ale że wrócę do postaci i do miejsc właśnie z tego cyklu. Ale to też na razie jeszcze bardzo tak mgliście, bo konkretnych planów jeszcze nie mam.
A jak w ogóle czytelnicy? Rozumiem, że przez internet chociażby i na spotkaniach, tak? Jakiś
tak,
ma pani
tak. Ja mam kontakt
feedback, to się mówi
bliski
teraz.
Z czytelnikami. Właśnie nie jestem taka, jak się zamknięta, odległa i niedostępna. Mam kontakt. Na mojej stronie internetowej jest zresztą kontakt bezpośredni, ludzie do mnie piszą maile, spotykamy się na portalach społecznościowych, także no, na spotkaniach autorskich. Ja mam z tymi czytelnikami dość bliski kontakt, bo ponieważ książki są też takie dosyć takie, no może specyficzne, wymagające troszeczkę zainteresowań, które ja zresztą tam staram się rozbudzić w ludziach, więc oni do mnie dzwonią z konkretnymi sprawami. Często dyskutujemy o tych właśnie, czy to Tartessos, czy masonerii, czy teraz już właśnie w Fawcecie i tym jego zaginionym mieście. Także ja się, zresztą ja bardzo to sobie cenię, uwielbiam ten kontakt spontaniczny z czytelnikiem. To jest chyba największa frajda, jaka może autora spotkać.
Myślę, że czytelnicy też jakby zarażają się pani pasjami.
Tak,
i nie wiem, czy na przykład ja zaczęłam szukać orchidei, storczyków. Katleja, tak? Czy,
tak.
To jest to, co tutaj jest na zdjęciu, bo tam w internecie znalazłam takie bardziej tygrysie, były jakieś takie...
Są przeróżne. Są, w tej chwili to już jest pełno odmian. Ta pierwotna, ta z dżungli była właśnie taka biała z różowym środeczkiem. Tak, dokładnie. Natomiast teraz to już są po prostu krzyżówki, odmiany różne. Ale jest to również prawdziwa historia. Łącznie z tą zagadką też tej orchidei.
Skąd ona jest tak naprawdę?
Jest taki, kto tak naprawdę jest jej odkrywcą?
A jak się u pani pojawia? To też jest jedna z pasji po prostu ujawniona tutaj ta orchidea? Czy to się jakoś tak
Nie, orchidee bardzo, bardzo mi się podobają. Lubię kwiaty i przyrodę, ale nie jest to taka moja pasja. Przyznam szczerze, że ja mam ogród, ale mam serce do tego ogrodu, ale on nie ma do mnie. Więc te rośliny jakby niekoniecznie mnie wychodzą. Także bo to jest całkowicie abstrakcyjna pasja. Bezpośrednio to raczej był pewien obraz, o którym ja tam wspominam. I też nie zdradzę, bo a niech czytelnik szuka sobie. To jest przepiękny obraz właśnie z orchideą, królową orchidei właśnie, która wystąpiła w książce. I ten obraz był zawsze moją. Ja uwielbiam ten obraz. Także to była ta bezpośrednia pasja.
Zapraszamy do Zaginionego Miasta, czy też na poszukiwanie Zaginionego Miasta razem z Emilem Żądło. Anna Klejzerowicz, czwarta książka z tej serii. Oj, nie policzyłam, która w ogóle, ale 20.
O Jezu, ja ta sama coś? Już wiem, nasta jakaś
nasta
tam.
Na
tak.
pewno. Także już teraz umawiamy się na pewno na jakieś następne spotkanie, czy w przybliżeniu pół roku, rok, dwa lata? Wiadomo,
no, w przybliżeniu to termin premiery tej, którą obecnie piszę, jest przewidziany na luty.
No, dobrze, czyli co roku, bo pamiętam, że to był 2015, mówię o domu naszej pani, teraz zaginione miasto i prawdopodobnie na początku przyszłego roku. Ale to jeszcze trochę czasu, tymczasem absolutnie świeża książka do przeczytania. I tak jak mówię, no tych parę godzin, bo to jest jakieś 300... No 300 stron tam, niewiele więcej.
300,
tak. Mhm. Trzeba sobie zająć, bo trudno się oderwać, no chyba, że trzeba po prostu, nie wiem, kota nakarmić, to wtedy...
Wtedy obowiązkowo, z kotem nie ma żartów.
Absolutnie.
Ale zapraszam serdecznie do zaginionego miasta, nie tylko do przeczytania książki, ale także do własnej eksploracji.
Dziękujemy bardzo. Anna Klejzerowicz, Iwona Borawska i Stefan Kociuk.
Do widzenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.